gościem poranka wnet jest pan Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, a także poseł Konfederacji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wizyta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych dobiega końca. Pan w Stanach Zjednoczonych był niedawno. Jak pan ocenia tę wizytę i tę umowę, którą podpisał Trump z Dudą?
No, wizyta pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych to niewątpliwy sukces wizerunkowy pana prezydenta, tak przynajmniej jest to relacjonowane właściwie w polskich mediach od prawa do lewa. Nawet Gazeta Wyborcza tutaj chwali, nawet nie wiem, TVN zmienił linię na tę okoliczność. Natomiast trzeba oddzielić element PR-u i propagandy od elementu stanu faktycznego. W Stanach Zjednoczonych zostało podpisane, ważne jest co padło, co zostało podpisane i co nie padło też w Stanach Zjednoczonych. Więc z deklaracji, które padły, oczywiście należy cieszyć się z kilku rzeczy, które tam zostały powiedziane, prawda, i z docenienia Polski. Natomiast problem nasz w relacjach międzynarodowych jest taki, że nasi partnerzy, w tym partnerzy amerykańscy, zdają sobie sprawę, że często Polaków jest dosyć tanio, relatywnie tanio kupić dobrym słowem i takim godnym przyjęciem.
Ale to mówi pan o tym, że kupujemy samoloty, w których udziału produkcji nie będziemy mieli za dużego, gdzie nie będziemy mieli offsetu. Mówi pan o tym, o F-35?
No właśnie, bo druga sprawa to są kwestie tych umów, które zostały podpisane. Pierwsza wątpliwość polega na tym, że oczywiście potrzeby polskiej armii są gigantyczne dzisiaj. Potrzeby modernizacji sprzętu, zwiększenia stanu osobowego i tak dalej. W związku z tym potrzeby materialne, finansowe są gigantyczne. I my cały czas, w moim przekonaniu, mimo że realizujemy ten 2% wskaźnik natowski, to moim zdaniem i tak za mało na tą armię wydajemy. Natomiast pojawia się pytanie, czy naszym priorytetem są F-35. Ja się zgadzam, że to jest najnowocześniejszy samolot
piątej generacji
dzisiaj na świecie, jeden z najnowocześniejszych, ale co my dzisiaj musimy zrobić w Polsce, jeśli chodzi o naszą obronność? No właśnie, musimy skoncentrować się na obronności, czyli zdolności.
No ale powstają wojska obrony terytorialnej, panie pośle.
No tak, ale wojska obrony terytorialnej nie obronią nas przed atakiem rakietowym, czy przed atakiem z powietrza, czy przed atakiem wojsk pancernych. Z całym szacunkiem.
No to ma pan właśnie piątej generacji samolotów, które mają świetną nawigację.
A bardzo drogie samoloty F-35, których Polska de facto nie będzie w stanie samodzielnie użyć, bo one muszą być zestrojone z komponentem...
Z całą infrastrukturą
sprzętu amerykańskiego. Czyli jakby to utwierdza naszą niesamodzielność militarną. Te samoloty, one są dobre jako broń, przede wszystkim jako broń ofensywna. To znaczy,
ale tutaj powstaje pytanie. Mówi pan o tym, że będą zmuszone do funkcjonowania z całą infrastrukturą amerykańską i bez tego będzie... No bo one będą po prostu jak muzeum, tak? Ale pojawiło się...
No, bo to najdroższe muzeum świata. Nie?
No to tak, to jest tytuł chyba z Rzeczpospolitej wczorajszej, ale... Aha. Pojawiła się taka informacja, nie wiem, czy pan poseł słyszał, że to chińska firma produkuje części systemów kontrolujących silniki oraz systemy paliwowe i nawigacyjne do F-35.
No,
to zastanawiające,
gospodarka,
prawda?
Gospodarka amerykańska jest bardzo mocno powiązana z gospodarką chińską. Natomiast istota rzeczy, w moim przekonaniu, polega na tym, że my dzisiaj potrzebujemy dużej ilości sprzętu i broni przeciwpancernej i przeciwlotniczej, żeby się skutecznie bronić. Bo co nam po bardzo drogich samolotach...
No ale atakować też chyba trzeba, co?
Co nam po bardzo drogich samolotach, które, bo wymienia się oczywiście w kontekście zagrożenia przede wszystkim Federację Rosyjską, ponieważ ona w naszej części Europy, jakby armia rosyjska gra w innej lidze niż wszystkie inne. Dzisiaj taka jest prawda, Putin zmodernizował tą armię i taka jest prawda, że ona gra. No więc i się przedstawia, że to armia, mamy walczyć z armią rosyjską. Problem polega na tym, że może powtórzyć się przy F-35 i braku dobrej broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej, w którą najpierw powinniśmy zainwestować, a dopiero potem w samoloty piąte tej generacji bardzo drogiej i z ogromną infrastrukturą potrzebną, jest taki, że oni po prostu dzisiaj mogą nam zniszczyć te samoloty, zanim one wystartują. To jest kazus wojny obronnej 1939 roku. Znaczna część polskich samolotów nie wystartowała, proszę państwa, ponieważ zostały zniszczone.
A jakieś dobre strony tej wizyty?
Na lotniskach. Więc ja uważam, że mogą być. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Ja popieram dywersyfikację energetyczną, tak? To znaczy trzeba sprowadzać gaz i od Amerykanów, i od Rosjan. I z Arabii Saudyjskiej czerpać, i z Iranu ropę, i z różnych źródeł. To jest realna dywersyfikacja, tak? Dobrze, że Polska została uhonorowana przez Stany Zjednoczone, natomiast problem polega na tym, że jedna z istotnych spraw, która dzisiaj jest w agendzie polsko-amerykańskiej, niestety została wniesiona na polsko-amerykańską agendę, chociaż nie są to ściśle amerykańskie, powiedzmy, interesy, no może niektórych obywateli amerykańskich, no to jest to, że pan prezydent nie wykorzystał szansy, żeby stojąc obok prezydenta Trumpa, deklarować jasno i wyraźnie, że strona polska nie będzie realizować, rząd polski nie będzie realizować żadnych roszczeń majątkowych środowisk żydowskich. Po prostu. To należało w Stanach Zjednoczonych zrobić przy tej presji, przy tych negocjacjach, przy tej presji ze strony pana rządu izraelskiego, Netanyahu i tak dalej, i środowisk żydowskich właśnie w Stanach. Ona jest bardzo duża tam. I to należało po prostu zrobić.
A dzisiaj jest taka rocznica, 23. rocznica, kiedy premierem Izraela został Benjamin Netanyahu. Nie
wiedział
pan o tym.
Nie wiedziałem o tym.
Ale to w nawiązaniu...
No Netanyahu to jest taki, no jakby mega postać izraelskiej. Myślałem, że pani powie, że dzisiaj jest rocznica urodzin Jarosława Kaczyńskiego, bo jest 70. okrągła rocznica.
Lecha. Czy Jarosława?
No, zdaje się, że obydwu.
O matko, no tak.
Zdaje się, że obydwu.
No tak, o poranku człowiek, tak.
Tak. Ja nawet złożyłem życzenia panu premierowi z tej okazji na Twitterze, życząc mu, żeby w 8. dekadzie...
Ale się urodzili panowie w tym samym dniu, ale...
Żeby w 8. dekadzie życia zaczął realizować bardziej testament kardynała Wyszyńskiego niż Jana Józefa Lipskiego. Także...
Ale w nawiązaniu do Izraela to chciałabym zapytać o to, co powiedział prezydent Izraela, Reuven Rivlin. On zapowiedział, że w styczniu 2020 roku, kiedy będzie okrągła 75. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz, zaprasza bardzo serdecznie na te obchody prezydenta Rosji, Władimira Putina. To te relacje izraelsko-rosyjskie są bardzo dobre dzisiaj.
Od lat są bardzo częste wizyty pana Netanyahu w Moskwie. Bardzo zgrywają się, jeśli chodzi o narrację też dotyczącą Bliskiego Wschodu, momentami, paradoksalnie, wbrew pozorom. Tam nie są elementy współdziałania, ale też jeśli chodzi o narrację dotyczącą II wojny światowej, to znaczy Związek Sowiecki, dzisiaj Rosja, jako następczyni, jest bardzo łaskawie traktowana, bo wszystkie narody europejskie to są sprawcy albo współsprawcy, zwłaszcza Polacy, Holokaustu w narracji środowisk żydowskich. Natomiast Rosja jest absolutnie z tego wyjęta i z tej narracji jest.
A jakby pan się skłaniał
Natomiast to, że, przepraszam, jeszcze dokończę, że szef, lider izraelski zaprasza prezydenta Rosji do Polski na uroczystości.
A nie tak dokładnie. Uroczystości mają się odbyć w Izraelu.
Aha,
ale tak jak właśnie pan mówi, mnie zdziwiła informacja, że szef kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy mówi, że oni chcą, żeby prezydent Władimir Putin przyjechał, żeby Kreml był obecny. I jak pan się odnosi do takiej inicjatywy? To dobre posunięcie?
Ja powiem tak. Polska ma szereg sprzecznych interesów z Federacją Rosyjską. Natomiast my w obecnej konstelacji geopolitycznej powinniśmy nie być tym, którzy wychodzą na front starcia z Rosją. Tam powinniśmy się ścierać tylko tam, gdzie są w tym polskie interesy. Więc ja uważam, że jakieś elementy odprężenia, chociażby nawiązania, jako element nawiązania z powrotem relacji gospodarczych, możliwości eksportu dla polskich rolników na rynek rosyjski, byłyby wskazane. Tak, byłyby wskazane. Pytanie, czy to jest jakby spójne, bo nie można z jednej strony nadstawiać jakby karku za Ukrainę, tak? I szukać jednocześnie odprężenia z Rosją. Ja nie mówię o przyjaźni, nie mówię o braterstwie, bo nie zakładam takiego scenariusza w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości z Rosją. Natomiast trzeba szukać dzisiaj odprężenia w relacjach z Rosją po to, bo proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na Zachodzie. Na Zachodzie Europy są coraz większe dążenia do znalezienia modus vivendi z Federacją Rosyjską. Trump też mówi o tym, że trzeba szukać porozumienia takiego czy innego z Rosją. My, jako zostając ten jeden, jedyny obszar, który w ogóle wyklucza się z rozmów, dajemy asumpt do tego, żeby negocjowano ponad naszymi głowami. Powinniśmy być przy stole w momencie, kiedy jest dyskusja na temat ważnych dla Polski spraw na terenie Europy Środkowej.
Jeżeli rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, to co, panie pośle, się tam wydarzyło w tej Ameryce, że były przekładane spotkania, coś się odwołało, jak pan przyjechał?
No mieliśmy tam akcję takiej skrajnej, zupełnie jakiejś marginalnej lewackiej grupy. Również kilka osób z polskimi paszportami to zrobiło. Napisali donosy do diecezji.
I co tam pisali, że pan jest kim?
Że jestem neonazistą. Właśnie przygotowujemy w tej sprawie proces w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że w Stanach, no myślę, że mogą te osoby bardzo poważnie, przepraszam za kolokwializm, beknąć, ponieważ w Stanach defamation to jest coś dużo więcej niż w Polsce zniesławienie.
No i teraz wywołał pan temat, który...
Ale tylko skończę. Natomiast to, że oni nam jakby pod ich presją przestraszyły się diecezje, ja tutaj nie oskarżam w żaden sposób parafii polskich i księży, którzy tam pracują, oni musieli wykonać polecenie biskupa. Natomiast to, że nam przenoszono z tych sal parafialnych spotkania, to wręcz przyczyniło się do lepszej frekwencji, bo mieliśmy 200 osób na Green Pointie spotkania. Polonia się, jak Polakowi coś zabronić, no to on tym bardziej się zmobilizuje. Więc na Green Pointie w Nowym Jorku mieliśmy 200 osób na spotkaniu, w Clark ponad 150, 300 osób na spotkaniu pierwszym w Chicago, 200 na spotkaniu drugim w Chicago, także...
Czyli kampania wyborcza trwa.
Tak jest.
Mówił pan o pozwach. No właśnie, co dzieje się z pozwem przeciwko Tomaszowi Sakiewiczowi, bo mówił pan na antenie naszego radia, że będzie taki pozew. I co się stało?
Prawnicy przygotowują ten pozew, ale nie tylko przeciwko... Znaczy my się zastanawiamy, jak w ogóle zareagować, czy nie złożyć, ponieważ mieliśmy wypowiedź w ostatnich dniach też pana redaktora Rachonia, bardzo tutaj jednoznaczną. Nawet nie wiem, czy na nie antenie waszego radia
Możliwe.
Właśnie wczoraj, czy w zeszłym tygodniu. I szczerze powiem, my w tej chwili analizujemy tę taktykę procesową. Ile i komu wytaczać po prostu procesy z tym związane.
A jak Konfederacja przygotowuje się do wyborów parlamentarnych? Będzie taki skład, jaki był na eurowybory?
No ja wszystko wskazuje na to, że szerszy.
Że szerszy,
to rozmawiamy ze środowiskami ideowej prawicy. No więcej nie mogę ujawnić, bo na tym polegają negocjacje i na tym polegają kulisy polityki.
Recepta na sukces w tych wyborach?
Recepta na sukces to są dwie rzeczy. Po pierwsze, zmobilizować tych wyborców, wśród których mamy bardzo duże poparcie, czyli najmłodszych, bo oni słabo poszli do urny 26 maja.
Marszach Konfederacji ich bardzo widać.
Tak, więc ich trzeba zmobilizować, żeby poszli do urn, tak? Kochani, nie tylko siedzenie w internecie i klikanie, ale po prostu mobilizacja, dopisanie się do spisu wyborców i pójście do urn. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to musimy w większym stopniu dotrzeć z kampanią nie tylko w związku z tym, że nas wykluczają główne telewizje, główne media. Musimy dotrzeć z kampanią bezpośrednią w dużo większym stopniu poza wielkie miasta, bo myśmy mieli dobre wyniki w dużych ośrodkach miejskich. Ja na przykład kandydowałem z okręgu Podlasie i Warmińsko-Mazurskie i tam miałem najlepszy wynik oczywiście w mieście Białystok. 6,5%, tak? Są 6,23%. Natomiast gorzej było w tych mniejszych, tych okręgach, bardziej na prowincji, tak?
Jeszcze wrócę do redaktora Michała Rachonia. Co tam pana uraziło? Co Michał Rachoń powiedział takiego? Niezgodne z prawdą, według pana.
Niezgodne z prawdą, z przyzwoitością i w ogóle z poczuciem interesu narodowego. No, on powiedział, że podnoszenie kwestii ustawy 447, czyli tymi roszczeniami majątkowymi, to i działalność Konfederacji, to jest operacja Federacji Rosyjskiej. On tak powiedział. Że to jest operacja, to jest jakby udana wrzutka, mogę nawet to gdzieś znaleźć, że to jest wrzutka Federacji Rosyjskiej. No to jest absurdalne. Znaczy, że poruszenie jakiegoś tematu, który jest ważny dla przyszłości Polski.
A to może panowie powinni się spotkać i porozmawiać, wyjaśnić sobie te sprawy.
No ja się obawiam, że ciężko się spotkać, ponieważ nigdy nas nie zaproszono do programu redaktora Rachonia. No wszyscy tam się pojawiają, najmniejsze koła poselskie, WiS jest reprezentowany, natomiast Konfederacja, tak. Temat, tak powiedział pan Rachoń, temat ustawy 4000 w polityce USA, nie istniał do momentu, kiedy politycy Konfederacji go nie wywołali. No nie, poparcie wszystkich senatorów i Izby Reprezentantów to nie jest temat. To wszystko była dość duża i znacząca operacja Federacji Rosyjskiej. No to już jest wprost niejako stwierdzenie, że po prostu poruszanie tematu roszczeń majątkowych, które środowiska żydowskie zgłaszają pod adresem Polski, to jest wszystko dzieło Federacji Rosyjskiej. No jakby, to jest tak absurdalne. Chętnie bym to wytłumaczył panu Rachoniowi, ale telewizja publiczna, pan Kurski, nas nie wpuszcza na swoją antenę.
Ale tu są państwo obecni, tutaj z państwem...
Dziękujemy, tutaj, media prawdziwie publiczne.
Media prawdziwie publiczne. Dokładnie mówił pan Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, a także jeden z liderów Konfederacji. Mam nadzieję, że niedługo pan nam powie, kto tam się znajdzie jeszcze.
No, obawiam się, że trzeba będzie poczekać do konferencji prasowej na ten temat.
No to będziemy czekać, a teraz, drodzy państwo, 2+1, obchodzilibyśmy dzisiaj urodziny jednego z liderów, 2+1 pana Jerzego Kruka, no a dzisiaj w ogóle jakieś takie urodziny, tak jak pan mówi, i Jarosław i Lech Kaczyński urodziny, i Benjamin Netanyahu zostaje premierem na 23 lata, Jerzy Kruk. No do dzisiaj mamy dużo okazji.